List świętego Pawła do Galacjan, pierwszy rozdział. Nie wiem, czy też macie takie stare Biblie, z którymi nie chcecie się nigdy rozstać. Ja już mam dwie nowe i staram się tak do nich przyzwyczaić i ciągle nie mogę. I zawsze przynoszę to podarte, rozdarte już Słowo Boże, które noszę prawie 20 lat. I z niego jakoś najlepiej mi się głosi. Nie wiem, czy to jest jakieś związanie, z którego trzeba się uwolnić. Czy to ma sens? Ale widzę niektórych was też nosicie takie już wyeksplorowane egzemplarze Bożego Słowa. Też wam chyba leży, tak, czy siedzi, jakkolwiek by to określić. Wszystko można w tej Biblii znaleźć. Wezmę taką, mam ze złoceniami, taką ładną, nic w niej nie mogę znaleźć. Także i muszę mieć, gdy mam nową Biblię, notatki, a gdy mam tą Biblię, nie muszę mieć notatek. To jest fenomen. Także cieszę się, że możemy dziś czytać Boże Słowo. List świętego Pawła do Galacjan, pierwszy rozdział, od 11 wiersza do końca rozdziału pierwszego. I ten tekst jest naszym studium z listu do Galacjan na dzisiejszy wieczór. Chcemy wziąć z tego przesłania to, co apostoł Paweł przekazuje zborowi pańskiemu w Galacji, ale przyjmijmy to także do naszych serc, że to jest słowo także do nas skierowane. I są tutaj myśli, które są bardzo ważne, które zamierzam dzisiaj bardzo mocno podkreślić. Czy to dla nas tu obecnych dzisiaj na sali, czy to dla tych, którzy będą odsłuchiwać tą usługę z naszej strony internetowej. A więc chcemy otwierać nasze serca na to, co będę mówił i to, co chcę przekazać, aby to głęboko w nasze serca zapadło. Nie wiem, czy mówiłem, ale niedawno sprawdzałem na Radiu Pielgrzym. Nie wiem, czy wam to mówiłem. Mówiłem już? A to już się nie będę drugi raz chwalił. Tobie mówiłem. A wszyscy kiwają głowami, że nic nie wiedzą. Okej, powiem. A więc sprawdzałem, ile odsłuchań jest różnych kazań. I oto popatrzyłem na swoją stronę, gdzie są moje kazania nadawane przez Radio Pielgrzym. Jedno moje kazanie było odsłuchiwane, wiecie ile razy? 51 600 ściągnięć. 51 tysięcy. Reszta jest po 200, po 150, po 180. Ale jedno kazanie, nie wiem, czy tytuł ludzi tak bardzo zainteresował i próbowali podsłuchać, co on chce nam powiedzieć, bo tytuł kazania brzmiał: noś zawsze białe szaty. A więc nie wiem, czy ludzie byli tak zainteresowani, co to za przesłanie głosi ten kasnodzieja, czy mamy chodzić w jakichś białych ubraniach już, bo już koniec się zbliża. Nie wiem, ale tyle odsłuchań, bo tam rejestrator jest odsłuchiwanych kazań, pobieranych, 51 tysięcy, ponad 51 tysięcy. No, cieszy mnie to. A więc warto też i na stronie mieć umieszczone Boże Słowo, bo inni mogą słuchać, mogą odsłuchiwać. Czytam pierwszy rozdział, 11 wiersz. A oznajmiam wam, bracia, i tu jest moja wersja, i siostry, kościele, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Bardzo ważny element tego rozdziału, do niego się odniesiemy. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go, i że prześcigałem się w żarliwości dla żydostwa, wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. Ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Potem po 3 latach poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego 15 dni. A innego z apostołów nie widziałem, oprócz Jakuba, brata pańskiego. A pisząc wam to, Bóg świadkiem nie kłamie. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji, a osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w Judei. Ale tylko niektórzy słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał, i wysławiali Boga za mnie. Chciałbym w formie egzegezy tego tekstu przybliżyć wam przesłanie, które apostoł Paweł przekazuje zborom w Galacji. Oto przede wszystkim apostoł Paweł podkreśla, że Ewangelia, którą zwiastował, jest mocą Bożą. I to jest niesamowicie ważne. My musimy zawsze tak podchodzić do Ewangelii. Ewangelia jest mocą Bożą. W liście do Rzymian, w rozdziale 1, apostoł Paweł tak odnosi się do opisu Ewangelii. Po pierwsze mówi w wierszu 16, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Nigdy nie wstydźmy się Ewangelii Chrystusowej. Ewangelia jest mocą Bożą. Apostoł Paweł tak mocno przeżył Chrystusa, że nigdy się Ewangelii nie wstydził. Możemy zawsze pewnie za Słowem Bożym stanąć. Nie wstydźmy się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo co w niej jest objawione? Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A więc Ewangelia jest mocą Bożą i ta moc Boża idzie w kierunku naszego życia po to, abyśmy mogli być mocni w wierze. Mocni wierzę. Dlatego apostoł Paweł podkreślał, że wiara przychodzi ze słuchania Słowa Chrystusowego, z życia Ewangelią, z wsłuchiwania się, przeżywania Ewangelii Chrystusowej. Dlatego, że ona jest mocą Bożą. Bez Ewangelii, bez Słowa możemy modlić się o wiarę i będziemy ciągle słabi w wierze, bo dlatego, że wiara przychodzi przez Ewangelię, która jest mocą Bożą, przez Słowo zwiastowane. Przez Słowo, które mówi o tym, kim jest Chrystus dla nas, jakich wielkich dzieł dokonał dla nas, to, co stało się, gdy Pan Jezus przyszedł, umarł na krzyżu i zwyciężył dla nas, odniósłszy tryumf nad mocami ciemności, kiedy to dociera do naszego serca, kiedy to przenika naszą duszę, to nagle ja wiem, kim jestem, co mam, co posiadam, moja wiara rośnie, zaczynam Mu ufać bardziej, przestaję się bać, bo wiem, pod jaką ochroną jestem, nawet sam diabeł, szatan może mi się pokazać, ale ja wiem, że jestem mocniejszy od niego, bo Chrystus mieszka w moim sercu. Bo mówi mi o tym Jego Słowo. Bo Ewangelia Boża, Ewangelia Chrystusowa jest Jego mocą. Dlatego i dziś ponownie powinniśmy się zachęcać do trwania w Jego Słowie. To jest siła do naszego życia. Możemy robić wiele rzeczy, możemy ciężko pracować, możemy się bardzo mocno angażować we wiele spraw. To tylko będzie osłabiało nas fizycznie, tylko będziemy bardziej wyeksploatowani. Musimy mieć czas, by budować naszą wiarę, by stawać się mocnymi w Panu, a robimy to poprzez Jego Słowo, poprzez Ewangelię, gdyż Ewangelia jest mocą Chrystusową, jest mocą Bożą i nigdy się jej nie wstydzę. i nie będziemy się jej wstydzić. Amen? Nie będziemy się wstydzić Ewangelii Chrystusowej. Dlatego apostoł Paweł, pisząc do zborów w Galacji, mówi do nich, że to, co im zwiastował, to, co im przyniósł, to, co ogłosił, nie jest pochodzenia ludzkiego. Bo to, co ludzkie, jest słabe. Ludzka filozofia, teorie człowieka, nauki ludzkie są chwilowe. One w jakimś okresie, w jakimś czasie spełniają swoją rolę, później nikną, wypierają je nowe i tak dalej, i tak dalej. W ogóle poznanie ludzkie jest ograniczone. Ale to, co apostoł Paweł zwiastował zborom w Galacji, nie było pochodzenia ludzkiego. To nie był ten sam Paweł. Wcześniej głosił ustawy, poglądy, filozofię żydowską, która nie spełniła swoich zadań. Dlatego musiał stać się prześladowcą, musiał być człowiekiem groźnym, agresywnym, by udowodnić swoją prawdę. Poprzez strach, poprzez prześladowanie, poprzez agresję udowadniał swoją siłę. Teraz mamy innego apostoła Pawła, który udowadnia nie swoją siłę i moc, ale prezentuje moc i siłę Najwyższego. Nie jest to, co głoszę, pochodzenia ludzkiego. I teraz apostoł Paweł objawia, jak do tego doszedł. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono. Wcześniej apostoł Paweł uczył się, kształcił, wielu rzeczy go nauczono. Ale to, co teraz zwiastuje, to, co teraz przynosi, jest poprzez objawienie się Jezusa Chrystusa. Jest poprzez objawienie się mocy Chrystusowej w Jego życiu. I to jest to, czego nam potrzeba. Potrzeba nam mocy Bożego Ducha Świętego, który będzie wnosił objawienie Chrystusa w naszym życiu. Problemem wielu chrześcijan jest to, że nie żyją objawieniem Chrystusa w swoim życiu. Że nie żyją pod wrażeniem potęgi i objawienia Chrystusa w swoim życiu. Żyją tylko, wiele razy żyjemy tylko wiedzą na Jego temat. My coś wiemy o Nim. My wiemy, że On istnieje, że On jest. Apostoł Paweł także wierzył, że Bóg istnieje i że jest. Apostoł Paweł był gorliwym Żydem, był gorliwym wykonawcą zakonu, ale nagle zaczyna mieć objawienie Chrystusa, żyje objawieniem Chrystusowym. I oto nagle widzi, kim jest Jezus. Rozumie, kim jest Jezus. Po pierwsze poznaje apostoł Paweł, wielki kapłan, ten, który był wysyłany przez najwyższe władze tamtejszych czasów żydostwa, bardzo zaufany, nagle poznaje, że jest grzesznikiem. Że jest grzesznikiem. Bo poprzez objawienie Chrystusa pierwszą rzeczą, którą odkrywamy, jest poznanie, że jesteśmy grzesznikami. Że żyjemy w grzechu, że potrzebujemy upamiętania, oczyszczenia, uwolnienia z grzechu. I Duch Święty czyni tą rzecz, objawia nam, wskazuje nam. W Ewangelii Jana czytamy, Ewangelia Jana, będziemy dziś odnosić się do pewnych fragmentów Bożego Słowa. Ewangelia Jana, rozdział 16. Rozdział 16. Pan Jezus mówi o Duchu Świętym, bo On jest tym, który objawia nam Jezusa, Duch Święty. On dzisiaj pracuje, On dzisiaj przychodzi do nas, gdy otwieramy nasze serce przed Nim. Gdy Go prosimy, aby działał, aby nas inspirował, Duch Święty daje nam także objawienie grzechu. On objawia nasz grzech, obnaża nasz grzech. Dlatego ludzie otwarci na Ducha Świętego bezustannie doznają oczyszczenia, bo doznają objawienia Chrystusa i wtedy według pierwszego listu Jana, który czytamy, ci, którzy chodzą w Jego namaszczeniu, doznają bezustannie oczyszczenia Jego świętą krwią. Dlatego, że to poznanie, które mamy, to zrozumienie samych siebie, które Bóg nam daje, poprzez objawienie wskazuje nam nasze jeszcze braki, które mamy. I to nie jest po to, by nas pogrążyć, ale po to, by nas wzmacniać, by nas czynić silnymi, czystymi i świętymi przed Bogiem. I to czytamy w wierszu 7. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Pan Jezus mówi o Duchu Świętym. Poślę go do was. Żyj w głębokiej społeczności z Duchem Świętym. Pan Jezus powiedział, poślę go do was. Poślę go do was. Miej relację z Duchem Świętym. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie, o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Chciałbym, abyśmy prawidłowo zrozumieli ten tekst, dlatego, że jest tu pewna droga, pewien proces, który Pan Jezus objawia, czy wskazuje poprzez działanie Ducha Świętego. Po pierwsze, zostajemy przekonani o grzechu. Zostajemy przekonani o potrzebie pokuty i prośbie o przebaczenie naszych grzechów. I każdy zdrowy chrześcijanin, który rozpoczął swoją drogę z Bogiem prawidłowo, rozpoczął ją od pokuty i wyznania swoich grzechów. Jeśli ten element pominiemy, jest coś nie tak z naszym nawróceniem. Jeśli nie było takiego momentu pokuty, skruszenia przed Bogiem, złamania się przed Bogiem i uznania siebie winnym grzechu, uznania siebie grzesznikiem przed Panem, a to jest tylko możliwe poprzez działanie Ducha Świętego. To musi nastąpić. Przed moim nawróceniem, przed tym momentem mojego nowonarodzenia, był taki moment niesamowitego obnażenia mojego życia. Wtedy zrozumiałem, że jestem niesamowicie brudny, niesamowicie związany. Jestem człowiekiem nieczystym, jestem grzeszny. Choć wcześniej wydawało mi się, że to, co robię, robią wszyscy ludzie i nie jest tak ze mną źle. Ale kiedy Duch Święty przychodzi, kiedy Duch Święty dotknął mojego serca, kiedy tam w domu, sam będąc, słuchając kasety z nabożeństwa, z kolekcji mojej mamy, taka była właśnie w tym starym grudlingu na jej szafce, pamiętam, jakby to było dzisiaj, głosił pastor Chydzik na temat Ducha Świętego. I chór śpiewał łaski strumienie, strumienie żywe, starą pieśń ze śpiewnika pielgrzyma. Ja miałem 20 lat i wtedy Duch Święty dotknął mojego serca. Płakałem jak dziecko. Przy tym starym hymnie. Można płakać przy starych hymnach. Nawet będąc młodym. A słuchałem wtedy heavy metalu i hard rocka. Ale Duch Święty dotknął mojego serca. Bo kiedy Duch Święty dotyka naszego serca, przychodzi wewnętrzny przełom, przychodzi obnażenie grzechu, przychodzi obnażenie naszego życia. I to Pan Jezus miał na myśli. Gdy On przyjdzie, przekona świat, przekona ludzi o grzechu. Ale także Duch Święty objawi Bożą sprawiedliwość. Bo cóż to za przeżycie, doznać przekonania, że jesteś grzesznikiem, nieprawdaż? No i co dalej? No przekonał mnie Duch Święty, że jestem grzesznikiem, brudny, nieczysty przed Bogiem, splugawiony rzeczami tego świata, swoim życiem. Ale co dalej? Duch Święty objawia, że jest usprawiedliwienie, że jest oczyszczenie, że mogę być większy niż śnieg, że moje grzechy mogą być wybaczone, że moje grzechy mogą być rzucone w otchłań. I przychodzi Boża sprawiedliwość, gdyż Pan Jezus zasiadł na tronie. Oto Pan Jezus odszedł do Ojca, wziął wszelką władzę w swoje ręce i mówi: tak, jest usprawiedliwienie dla mojego ludu. Oto mój lud, moje dzieci, mój Kościół będzie usprawiedliwiony. Jest moją sprawiedliwością. Jesteśmy Bożą sprawiedliwością. I tak chcę żyć na co dzień. Jestem zbawiony i usprawiedliwiony. Jestem Bożą sprawiedliwością. Mam czyste serce. Gdy potknę się, Duch Święty pokazuje na mój błąd, krew Jezusa obmywa mnie, pochodzę w namaszczeniu i Duch Święty znowu mi przypomina, że zrobiłem źle, że powinienem Pana przeprosić. Kiedy Go przepraszam, przychodzi oczyszczenie i tak do końca, dlatego że żyjemy na tym zepsutym, chorym świecie. Jan napisał w swoim pierwszym liście, że jeśli ktoś mówi: grzechu nie mam, kłamcą jest. Ale mamy oczyszczającą moc, bo żyjemy w Bożej sprawiedliwości. I gdy nasze ciało zawiedzie, gdy nasze myśli zostaną podstępnie oszukane, mamy oczyszczającą moc krwi Jezusa, bo chodzimy w Bożej sprawiedliwości. I po trzecie, o sądzie. Duch Święty nie tylko mówi nam o sądzie ostatecznym, bo tak naprawdę my nie musimy się bać sądu. Kościół, który żyje z Jezusem, Jego oblubienica, nie musi się bać sądu. Ale tu jest mowa o innym sądzie. Tu jest mowa o sądzie, poprzez który został osądzony książę tego świata. A więc Duch Święty nam objawia, że diabeł jest pokonany, że diabeł jest osądzony, że Pan Jezus go zwyciężył, że on nie ma prawa ani nie ma władzy nad moim życiem, że moje życie jest w ręku Bożym. Szatan został osądzony, on nie ma do mnie dostępu, bez względu na to, co robi, jak bardzo chce mnie podejść i uderzyć chce we mnie, chodzi jako lew ryczący, to jest pokonany dla mnie i on nie jest większy ode mnie, choć jest istotą duchową, choć może czynić wielkie złe rzeczy, choć ma niesamowitą siłę, bo diabeł ma pewną moc, ale nie jest w stanie mnie tknąć, bo został osądzony i ten, który żyje we mnie, jest większy. Amen? Dlatego żyję w pokoju. Żyję w wolności. Nie muszę się diabła bać. Siostro, bracie, nie musisz się go bać. Bo on został osądzony. W liście do Kolosjan czytamy, że Pan Jezus odniósł triumf nad nim. Wystawił go na pośmiewisko. Tam jest dokładnie takie słowo użyte. Na pokaz. Obnażył go, rozbroił go. Odniósł nad nim triumf, zwyciężył. Gdy Pan Jezus umierał na krzyżu, diabeł zacierał ręce, że skończyła się era Chrystusa, ale kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, kiedy odwalony został kamień, Pan Jezus zatriumfował, odniósł zwycięstwo. I Duch Święty mówi nam o sądzie, o tym osądzeniu księcia ciemności. O tym mówi nam Duch Święty, że książę tego świata został osądzony, że Pan Jezus zwyciężył. Dlatego apostoł Paweł mówi, że ta Ewangelia dociera do naszego życia, do naszego ducha poprzez objawienie. Tego się nie można nauczyć, to trzeba po prostu przeżyć. Tego trzeba doświadczyć. I chrześcijanin, który doznał objawienia Chrystusa, jest silnym chrześcijaninem. Silnym i mocnym Bożym człowiekiem, bo wie, czego doświadczył. Bo wie, co przeżył. Wie, kim jest Chrystus. Wie, kim jest Bóg. Wie, co uczynił Bóg dla niego. W liście do Filipian apostoł Paweł mówi o pewnym procesie, który ciągle trwa. I człowiek, który doświadczył objawienia Chrystusa, zawsze, ten, który doświadczył prawdziwego objawienia, poznania Pana, doświadczył Chrystusa poprzez działanie Ducha Świętego, będzie miał jedno pragnienie. Apostoł Paweł to pragnienie przedstawia. I apostoł Paweł mówi w 7 wersecie 3 rozdziału listu do Filipian tak. Wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. A więc apostoł Paweł mówi o swojej przeszłości. O wszystkim, co było jego celem, jego pasją, jego zainteresowaniem, jego zawodem, jego kapłaństwem, które miał. Wszystko, co wcześniej czynił, Wszystko, co było dla mnie zyskiem, co dawało mi autorytet, poczucie władzy, poczucie pewności wśród Żydów, wśród żydostwa, bo sumiennie wykonywał swoje obowiązki, wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Oto jest postawa człowieka, który żyje prawdziwym objawieniem, kim jest Jezus. Apostoł Paweł. Wszystko nie ma sensu. Wszystko jest marnością. Wszystko przemija. Wszystko, co mogę osiągnąć jako człowiek, kiedyś się skończy, przeminie. Ja chcę Jego zyskać ponad wszystko. I mówi o swoim nastawieniu serca. Dlatego, że otrzymał objawienie Chrystusa, zakosztował, jak to mówi jeden z psalmów, jak dobry jest Pan. Jak dobry jest Pan. Jeśli ktoś zakosztował, jak dobry jest Pan. Czy macie takie rzeczy z waszych ulubionych pokarmów, które zakosztowaliście raz? I kiedy to się pojawia na stole, to ślina kapie normalnie aż dotąd. Bo wiecie, że to jest dobre. Że to jest smaczne. Jeśli ktoś zakosztował Pana, tak naprawdę kim On jest, jakim On jest. Wręcz psalm nas zachęca, spróbujcie, skosztujcie, jak dobry jest Pan. Jak dobry jest Pan. Wiecie, można się uzależnić. To jest niebezpieczne. Można się uzależnić. I chwała Bogu, że się można uzależnić. Obym wpadł w taki nałóg i totalne uzależnienie od Chrystusa. Obym utopił się w tym nałogu, obym mnie pochłonął ten nałóg, powalił na ziemię. I nie ma zakładów odwykowych od tego, chyba że ten świat weźmie cię w swoje szpony i będzie chciał cię odzwyczaić, będzie chciał cię wyrwać z tego nałogu i będzie chciał cię uczynić wolnym od Chrystusa. I świat ma swoje sposoby. Wszystko to, co dzieje się wokół nas. Chce zabrać nam czas. Chce zakłócić nam spokój serca. Chce wskazać na Boga, że zobacz, jakim ten Bóg twój jest, a ile zła jest wokół ciebie. Zobacz, ile masz trudności, ile problemów. Kochani, nie bójmy się. Jeśli Pan z nami, to któż przeciwko nam? Niech padną największe korporacje, niech upadną te dwie największe korporacje amerykańskie, General Motors i Chrysler, niech się obalą i przewrócą. Nasz Pan jest z nami i będzie się o nas troszczył. Niech upadają banki, instytucje i tak dalej, i tak dalej. Nie martwmy się, nie bójmy się, niech nas to nie przestraszy, bo Bóg jest z nami. I to jest poselstwo, które musimy głosić. Do tego pobudza nasz Duch Święty, abyśmy głosili, że nasz Pan zaopiekuje się nami. Że będzie to czas, w którym On okaże wielką moc, okaże, że jest Bogiem Kościoła, że jest głową Kościoła, że Jego lud nie dozna szkody, bo Pan będzie się o nich troszczył. Będzie ich pasł na swoich niwach zielonych. Amen? Musimy tak Bogu ufać. Musimy tak Bogu ufać. I apostoł Paweł co mówi? Uzależniony od Jezusa. I znaleźć się w Nim. No przecież już Go poznał. Przecież mówi, że ma objawienie Chrystusa. Mało mi, Panie. Panie, chcę więcej Ciebie. Chcę Cię lepiej poznać. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego. Apostoł Paweł, gdy pisał list do Filipian, zgodnie z historią życia apostoła Pawła, gdy pisał list do Filipian, był już w podeszłym wieku. Już miał wiele lat służby i życia z Bogiem za sobą. I to jest bardzo inspirujące dla nas, starych wierzących, którzy już lata są wierzącymi. Niech to będzie naszą pasją, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego. To nie ujmuje naszemu stażu wiary. To świadczy o naszej pasji. Bo grozi nam pewne niebezpieczeństwo. Pewne niebezpieczeństwo rutyny naszego stażu chrześcijaństwa. Tyle lat już ja chodzę do zboru, tyle się kazań nasłucham, ja już wszystko wiem. Ja już wszystko o Panu Bogu wiem. Młodzi nie chodzą teraz. Ja już się dość nachodziłem. To nie za apostoł Paweł. Apostoł Paweł w swojej starości chcę go poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego. Chcę jeszcze bardziej uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. A więc apostoł Paweł mówi, nie boję się prześladowania, nie boję się ucisków, nie boję się wyrzeczeń, nie boję się, że ludzie mnie będą odrzucać, że będą kamionować, że będą na mnie, w cudzysłowie mówię, pluć, będą mnie w różnoraki sposób określać. Nie, to dla mnie nie ma znaczenia. Ja mogę uczestniczyć w cierpieniach chrystusowych. Pan Jezus też był odrzucony. Przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. Wiele razy mówił, słuchajcie, ja nawet nie mam gdzie głowy skłonić. Musiał uciekać, chcieli go kamionować. Więc apostoł Paweł wiedział o tym, bo miał objawienie Chrystusa. I dalej 12 wiersz mówi, niejako bym już to osiągnął, albo już był doskonały. Apostoł Paweł się przyznaje, że nie jest doskonały. Nie jestem doskonały. Nie jesteś doskonała. Nie jesteśmy doskonali. Bez względu na to, jaki mamy staż. Ale dążę do tego. I to czyni różnicę. To słowo dążę do tego. Ja tego chcę. Ja tego pragnę za wszelką cenę. Dla mnie być pod słowem to najwspanialszy moment, chwila, kolejny czas, możliwość, szansa przybliżenia się do Boga. Ja tego chcę. Ja do tego dążę. Aby być znów wśród ludzi, którzy się modlą. Aby razem Boga wielbić. Aby razem się modlić. Aby razem przebywać w Bożej obecności. Ja do tego dążę, bo nie jestem doskonały. Ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Zostałem pochwycony przez Niego. Ale idźmy dalej do listu do Galacjan. Apostoł Paweł mówi o swoim dawnym postępowaniu, nie będziemy do tego wracać, w żydostwie, że srodze prześladował zbór Boży i niszczył go. I oto czytamy wiersz 15. Ale upodobało się Bogu, który mnie sobie obrał. Dziś możemy powiedzieć, że Pan sobie nas obrał. Nie jesteśmy tu przez przypadek. Nie jestem dzieckiem Bożym przez przypadek. Każdy, kto się nawrócił, Bóg go obrał. Oczywiście czasami próbujemy uciec. Czasami potykamy się. Niektórzy upadają. A to nie znaczy, że Bóg przekreślił te osoby. Bóg o swoich się upomina i upomni. Obrał. Obrał. Dał nam zbawienie. Swoje zbawienie. Należymy do Niego. Nawet kiedy ktoś odchodzi, żyje w grzechu, to ciągle ten posiew Boży, posiew Bożego powołania, poznania jest w nim. Tego nie można zabić. Tego nie można zabić. Bez względu na to, w jakim obecnie stanie jest były chrześcijanin, tak jak syn marnotrawny. Niech to będzie dla nas obrazem i nie kalkulujmy, nie prowadzajmy żadnych filozofii czy innych teologii. Po prostu Bóg czeka na każdego syna marnotrawnego. I wyczekuje, wypatruje, oczekuje na powrót, na synów i córki marnotrawne, którzy od Niego odchodzą, bo tak bardzo nas umiłował i upodobało Mu się, aby mnie wybrać. Zanim się urodziłem, powołał mnie przez łaskę swoją. Kto by pomyślał? Patrząc na moje życie, gdy miałem lat 16, 17, 18, kiedy byłem w wojsku w Warszawie, to by wtedy pomyślał, że jestem Bożym wybrańcem. Że Bóg mnie wybrał. Kto z żydostwa by pomyślał, patrząc na apostoła Pawła, który z taką pasją, z nienawiścią, rozwścieczony, siada na konia i jedzie prześladować kościoły Boże, że Bóg go wybrał. Chrześcijanie się go bali. Ukrywali się, kiedy pojawiał się Szaweł, Saul, kiedy wieść szła, że Saul jedzie, aby aresztować chrześcijan, kryli się, bali się. Nikt z nich wtedy nie pomyślał. Bo Pan nie objawia tego. Wiecie, Pan nie pokazuje nam tego. Może mijam kogoś dziś na ulicy. Nie myślę nawet o tym, że to jest Boży wybraniec. A może przyjść taki dzień, kiedy go zobaczę, jak oddaję Bogu chwałę. Bóg ma swój plan, odwieczny plan. I powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował. Więc Bóg zaplanował nasze zbawienie. Każdego człowieka zbawienie. List do Efezjan. W liście do Efezjan czytamy. Trzeci wiersz, pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Wybrał nas przed założeniem świata. Abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Wybrał nas. Bóg ma wielu wybranych. Wielu żyje jeszcze w grzechu. Wielu, wielu, wielu. Oni są. My tego nie wiemy, ale Bóg o tym wie. Bóg o tym wie. Jest taki ciekawy fragment, bardzo trudny fragment, zresztą do rozważań, w liście do Rzymian. Otwórzmy list do Rzymian. 9 rozdział, ale pozwolę sobie ten fragment dotknąć. Oto czytamy w 9 rozdziale. Rozpoczyna się to 13 wersetem, może trochę wcześniej, ale rozpocznę 13 wersetem. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. I 14 werset. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuję się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. A zatem nie należy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. A więc zrozummy prawidłowo. Tu nie jest mowa o nas, którzy ewangelizujemy i modlimy się o ludzi. Tu jest mowa o człowieku, którego Bóg ma zamiar zbawić. Bo ja nie zabiegałem o moje zbawienie. Ja nie starałem się o to, żeby Bóg mnie zbawił. Ja nie chodziłem przez 5 lat za ludźmi, którzy się nawrócili i nie mówiłem im, słuchajcie, ja chcę się nawrócić. Ja chcę się nawrócić. Ja chcę się nawrócić. Co mam zrobić? Gdy mi mówili o Jezusie, to ja mówiłem, dajcie mi spokój. A gdy była grupa modlitewna u mojej mamy w pokoju na dole, to ja na górze w swoim pokoju dałem na full power Led Zeppelin. Heavy rock. Aby dobrze słyszeli, jak Leszek się bawi. Jaki jest szczęśliwy. Mama przychodziła do mnie, synu, mówi, zlituj się. Zmiłuj się nad nami, no słuchaj, no przyszli goście, mamy modlitwę, weź to wyjdziesz, mama, wolność Tomku w swoim domku. Zmiłuje się nad kim się zmiłuje. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Od zmiłowania Bożego. A więc Bóg obiera. Przychodzi moment, w którym Duch Święty dotyka serca człowieka. Bez względu na to, w jakich okolicznościach, w jakim miejscu, w domu, na krucjacie ewangelizacyjnej, w zborze na nabożeństwie, przy rozmowie z przyjacielem wierzącym, w drodze, słuchając jakiegoś programu chrześcijańskiego. To nie ma znaczenia. Oto Bóg przychodzi i mówi, teraz jest ten czas. Oto jest dzień zbawienia, bo go sobie upodobałem. Saul jedzie do Damaszku, jest na koniu. Wcześniej już aresztował wielu chrześcijan. Szczepan został zabity. Czemuż Bóg nie stanął na jego drodze przed tym wydarzeniem? Nie. Bóg miał swój plan, miał swój moment. Oto przyszedł ten czas, oto przyszedł czas miłowania i okazania łaski Saulowi pod Damaszkiem. Pod Damaszkiem. I nie musimy wchodzić w dyskusję z Panem Bogiem. To jest Jego suwerenna wola i Jego suwerenne działanie. Mówi bowiem pismo do Faraona. Na to Cię wzgardziłem, aby okazać moc swoją na Tobie i aby rozsławiano imię moje po całej ziemi. Przecież cały lud izraelski nie pomyślał nawet przez chwilę, że Pan Bóg pozwolił Faraonowi ich ścigać. Nie było takiego głosu, takiego sygnału. Tylko Mojżesz stanął i mówi, słuchajcie, upamiętajcie się, Pan jest z nami. Nie bójcie się. A ludzie mówią, chcemy do Egiptu, po cośmy wyszli. Teraz nas zabiją tutaj nad Morzem Czerwonym, zmiażdżą nas tutaj. Po co to wszystko było? Lepiej było nam tam zostać i sobie tam spokojnie żyć. Ale Pan Bóg mówi, ja specjalnie to uczyniłem, aby okazać moją władzę i moc nad Faraonem i całą armią egipską, aby mnie sławiono. Później co się dzieje po drugiej stronie Morza Czerwonego? Pamiętacie? Nabożeństwo zielonoświątkowe. Tamburynko, pląsy. No może przesadziłem. Żydowskie uwielbienie. Żydzi wielbią Pana. Żydzi śpiewają Panu nową pieśń. Żydzi oddają Bogu cześć, bo Pan wyrwał ich z rąk Faraona. Zaiste więc, nad kim chcę okazać zmiłowanie, okazuje zmiłowanie, a kogo chcę, przywodzi do zatwardziałości. Czasami są sytuacje, tak jak to było w przypadku Faraona, że Bóg pragnie zamanifestować swoją moc, aby lud Boży mógł go chwalić. I dopuszcza Bóg do pewnych okoliczności, sytuacji, aby okazać swoją wyższość. I to apostoła Pawła Bóg wybrał. Wybrał Ciebie, wybrał nas. Upodobało się Bogu nas powołać. Nie jesteśmy tu przez przypadek. To nie jest nasz wybór. To nie my przyszliśmy do Kościoła, nie przyszliśmy do Jezusa. To Bóg nas wybrał. Tak samo jak wybrał apostoła Pawła. Upodobało się Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem, i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi Syna swego. Zanim się urodziliśmy, Bóg nas wybrał. Wierzę w to z całego serca. Wybrał Ciebie, wybrał mnie, wybrał nas. Jesteśmy tu po to, by zwiastować Go między poganami. To jest ten werset. Powiedzmy, by zwiastować Go między ludźmi, pośród których żyjemy. By głosić Go ludziom, którzy żyją w nieświadomości, w braku poznania. By zwiastować Jezusa. I my jesteśmy świadectwem. Apostoł Paweł mówi na końcu, oto wszyscy, którzy widzą go teraz, jak szerzy wiarę jak zwiastuje łaskę Bożą. Ten, który dawniej zwalczał, ten, który żył tak jak żył, teraz szerzy wiarę, teraz zwiastuje Chrystusa, ten prześladowca. Bóg wszystko kończy tym, aby Jemu była oddana chwała. Bóg zawsze dąży do tego, aby Jemu była oddana chwała. I czytamy w 24 wierszu: i wysławiali Boga za mnie. I wysławiali Boga za mnie. A więc żyjmy tak, szerząc wiarę, głosząc Chrystusa, aby jak najszersze grono, jak największe grono wysławiało Boga za nas. Dziękowało Bogu za nas, że dotarliśmy do nich z Ewangelią, że byliśmy posłuszni Bogu, że głosiliśmy im Chrystusa, abyśmy mieli jak najszersze grono takich ludzi, którzy wysławiają Boga za nas. Amen? Którzy wysławiają Boga za nas, że im powiedzieliśmy, że byliśmy cierpliwi, że się za nich modliliśmy, że byliśmy posłuszni Panu i dotarliśmy do nich i głosiliśmy im Chrystusa i opowiadaliśmy im o Bogu. Jestem wdzięczny Panu za zbór, który mamy, za wielu ludzi, o których tu się modliliśmy, którzy się nawracali do Pana, którzy nawracali do Jezusa. Czy wiecie, że ostatnio na Radzie Starszych rozmawialiśmy o tym, że tu w naszym zborze ochrzciliśmy blisko 500 osób przez ten czas. To nie jest mała grupa. Może tego nie widać na nabożeństwach, no bo powstał zbór w Wodzisławiu, bo wielu ludzi rozjechało się po całym świecie. 500 osób. Prawie 500 osób. Dzięki Bogu za to. Jestem wdzięczny Bogu za to. Oby rozsławiali imię Pańskie za to, że głosiliśmy im Ewangelię. Robimy to po to, by wysławiali Pana, że jest dobry, że jest cudowny. Gdziekolwiek są teraz, gdziekolwiek żyją, mieszkają, gdziekolwiek Bóg ich posłał, gdziekolwiek zdecydowali mieszkać, czy Pan ich, Duch Święty pokierował, jak wysławiają Pana. Jest to wielką dla mnie radością, kiedy jestem zapraszany przez różne zbory. Kiedy jestem w tych zborach, przychodzą do mnie ludzie i mówią: bracie Leszku, pamiętasz mnie? Skądże ja mam pamiętać? Zawsze mam ten dylemat. Pytają mnie, czy pamiętam, robię minę, dobrą minę do dobrej gry i mówię: to oczywiście, siostro, bracie. Tak sobie myślę, no kojarzę, ale gdzie tę osobę wkleić, nie wiem. Wiele razy miałem takie sytuacje. A później mówią: nawróciłem się jak byłeś. Jestem po chrzcie, napełniony Duchem Świętym. Nie zapomnę studenta, który nawrócił się w Szczecinie na mojej ewangelizacji, młody chłopak. A później, gdy byłem następny rok, mówi, że już nie mógł być na niedzielnym nabożeństwie, na którym usługiwałem o Duchu Świętym i modliliśmy się o chrzest w Duchu Świętym. I mówi: w akademiku słuchałem kasety z kazaniem na temat chrztu w Duchu Świętym i tam w akademiku Duch Święty mnie napełni, modlę się językami i chwalę Boga, jestem napełniony Duchem Świętym. Na takich chwil się żyje i głosi Ewangelię. Obyśmy także mieli takie pragnienie. Ale wszystko rozpoczyna się od doświadczenia objawienia Chrystusa. Jeśli widzimy Go, jeśli służymy Mu, jeśli wiemy, kim On jest i poznajemy Go, dążymy do głębszego poznania, do lepszego poznania Pana, to wtedy Bóg udziela nam swojej łaski bez miary. Amen? Powstańmy, aby się modlić.